Wasiane historie.
Dzień dobry Państwu. W Zasianych Historiach wita Państwa Bogna Bender-Motyka, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej. Tydzień temu sialiśmy len. Len to nasz narodowy skarb, o którym pisała Maria Konopnicka w swojej bajce dla dzieci, jak to z lnem było. Król szukał złota i nie mógł go znaleźć. Bardzo się martwił, bowiem jego mieszkańcy okrywali się skórami, a po tkaniny trzeba było jeździć daleko i kosztowały bardzo dużo. Myśmy już len zasiali, zebrali, a więc pora zastanowić się nad tym, co dalej z tego lnu można zrobić, a można z niego wyczarować cuda. I o tych cudach opowiedzą Państwu nasi goście, kustosze pani Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz i pan Grzegorz Miliszkiewicz. Zapraszam serdecznie.
Pracuję w skansenie i z lnem mam na co dzień do czynienia. Próbowałam sobie przypomnieć, jakie i kiedy było moje pierwsze spotkanie z lnem. I olśniło mnie, że to było w domu, w bardzo wczesnym dzieciństwie musiało być, ponieważ w oknach wisiały zasłony adamaszkowe lniane. I jak dziś pamiętam, byłam bardzo małą dziewczynką, kiedy mama bardzo, nie powiem, że narzekała, bo zasłony były piękne, ale trudziła się, żeby one miały ten właściwy dla elegancji domu wygląd. Potem było pierwsze spotkanie z takim historycznym ujęciem tematu lniarskiego. Wcześniej nauczyłam się czytać i jeszcze w okresie przedszkolnym, mogę powiedzieć, przeczytałam książkę Marii Konopnickiej Jak to z lnem było. Do dziś ta książka jest w naszym domu i o takiej książce mówi się, że jest zaczytana, bo wszystkie dzieci w domu czytały i chyba podobnie jak ja fascynowały się historią niezwykłą. Była roślina, rosła, zapewne najpierw dziko, a potem obserwowali, można powiedzieć, wielopokoleniowe doświadczenia, co się dzieje z nią, co można zrodzić i jak to się stało, że w którymś momencie wpadli na pomysł, że łodyżki długie można przetwarzać na włókna, a potem, prawda, robić z niego przepiękne tkaniny, może najpierw użytkowe, dziś my je nazywamy przepiękne. Przygotowaliśmy tę wystawę, żeby pokazać, jak niezwykły to temat, len, len w życiu człowieka. Posłużę się hasłami z dwudziestolecia międzywojennego, kiedy próbowano po latach kierowania się konsumentów na tkaniny fabryczne powrócić do lnu i wskazać, że len może być bogactwem naszego kraju. I wówczas były hasła len w każdym domu, wszystko ze lnu. One z dwudziestolecia międzywojennego, ale przecież gdybyśmy się cofnęli wieki wcześniej, to można by odnieść te hasła również właśnie do mieszkań, do chat XVIII-wiecznych, XIX-wiecznych i wcześniejszych, len w każdym domu, wszystko ze lnu. Znowu dzisiaj z taką fascynacją patrzymy, drążymy ten temat i chcemy mieć jak najwięcej lnu wokół siebie.
Zasiane historie.
Mówiąc o tej sprawie lniarskiej w II Rzeczpospolitej, musimy sobie wyobrazić jej mapę. Mamy przecież Lubelszczyznę leżącą jakby pośrodku tamtego kraju, wcale nie przodującą, jeśli chodzi o areał uprawy lnu, a sam len był charakterystyczny dla terenów położonych na wschód czy północny wschód, a więc na przykład Wileńszczyzna, Nowogrodzkie, Polesie. No i wyobraźmy sobie teraz i różnice w strojach, jeśli chodzi o Polskę centralną, Polskę zachodnią, to jest już duży udział strojów czy to wełnianych, czy bawełnianych, a tam na wschodzie, na Polesiu są jasne, lniane stroje traktowane jako ludowe. To jest zupełnie inny, jak gdyby świat, który przyjeżdża do Warszawy czy do Krakowa z wycieczkami, które moglibyśmy dzisiaj określić jako promujące Polesie czy pokazujące tą tożsamość Poleszczuków, a jednocześnie związek z II Rzeczpospolitą. No i ten polski len nie był taki wydajny jak len na zachodzie Europy. To trzeba sobie jasno powiedzieć. I te wszystkie hasła, które miały restaurować te uprawy, były troszkę pozbawione tych realnych, ekonomicznych konkretów. Mówiono, a sadźmy, będziemy eksportować, ale ci, którzy naprawdę znali się na lnie, mówili, to się nie da przy tych gatunkach lnu i przy tym sposobie uprawy. Byli pojedynczy fascynaci, tacy jak generał Lucjan Żeligowski, o którym pewnie Łucja może powiedzieć jeszcze więcej, przez choćby sentyment, bo pochodzi z tych okolic.
Generał Lucjan Żeligowski w początku lat 20. XX wieku osiadł na Wileńszczyźnie w swoim majątku Andrzejowo. Czy tam napisał ową broszurę myśli żołnierza Polaka o naszym rolnictwie? Trudno jest powiedzieć. W każdym razie już wówczas, na początku lat 20. patrzył na Wileńszczyznę i zastanawiał się, jak pomóc tej ziemi, żeby ludzie byli zamożniejsi, żeby żyło im się dostatniej. I on właśnie spojrzał na len i z biegiem lat uczynił len tak zwaną sprawą lniarską w II Rzeczypospolitej. Sam dawał przykład. Chodził w ubraniu lnianym, jeżeli nie zakładał w celach reprezentacyjnych munduru wojskowego. Niektórzy opowiadali, że zmuszał też do chodzenia we lnie swoją rodzinę i pracowników majątku. Melchior Wialkowicz wspominał, że przybyłem do generała, a tam wszystko we lnie. I poduszki, i portiery, i zasłony. Sadza mnie na kanapie lnem przykrytym. I rozmawiamy, a jakże, o czym? O lnie, że len trzeba sadzić, bo to da dostatek i dobrobyt Wileńszczyźnie. A tu nagle, kontynuuje opowieści wspomnienia Wańkowicz, mówią, że obiad będzie podany w pokoju jadalnym. Oho, pomyślałem sobie, nic przyjdzie mi jak kanarkowi, siemię z talerzyka spożywać, siemię lniane oczywiście. Uspokoił potem swoich słuchaczy, swoich czytelników Wańkowicz i powiedział, ale wszystko było w porządku, podano i dobrą rybę, prawda, i była sztuka mięsa i to, co na stole generała na co dzień bywało.
Pokazujemy tutaj rozmaite problemy, jakie się z lnem wiążą. No przede wszystkim, jeśli chodzi o produkcję fabryczną. Żyrardów, Korczyn, to są takie ośrodki, które albo miały określoną renomę jak Żyrardów, że potrafiły pięknie ten len przetworzyć i przed wojną były wystawy, na których pokazywano znakomite obrusy lniane, ścierki, ręczniki, wykładziny, chusteczki. I to było na najwyższym poziomie światowym. Żyrardów oczywiście jest kojarzony przede wszystkim z lnem. Był tam też oddział bawełniany. Jeśli chodzi o niektóre tkaniny, to mamy tkaniny mieszane. Różne ośrodki mniejsze też próbowały się przebić ze swoją produkcją, dysponując już krosnami częściowo zmechanizowanymi. To często było na przykład przy klasztorach, kościołach. Te ośrodki uzyskiwały też zbyt. Podobna rzecz się działa w naszym Frampolu. Tam był przecież duży warsztat, a właściwie fabryczka miazgi i ona, te płótna, wysyłała do domu towarowego braci Jabłkowskich. A bracia Jabłkowscy mieli rozmaite wzory z całej Europy, bo kierownicy byli wysyłani do Paryża, do Londynu, do Berlina. No i tam starali się troszkę z tym polskim lnem kombinować na wzór, robiąc rzeczy nowoczesne. I my też chcemy pokazać tą ofertę domu towarowego braci Jabłkowskich i tych innych firm. Chcemy pokazać też jakąś polemikę między bawełną a lnem. No, walka zdecydowanie przegrana przez len. Były wspaniałe tkalnie, jeśli chodzi o bawełnę, Łódź, Białystok, również jeśli chodzi o sukno, no znacznie oczywiście droższe, wełniane, tu i Bielsko dochodziło. Także ten len był zdecydowanie na straconej pozycji, no przez to, że jednak troszkę się miał bardziej, no i był mimo wszystko siermiężny, choćby najdelikatniej snuty i najdelikatniej tkany. Chcemy też pokazać rozmaite koneksje. Tu na przykład jest grupa zabawek, przecież wyrastających z kultury ludowej, ten siennik lniany w łóżeczku wykonanym przez rzeźbiarza Adama Lipę, lalki w strojach, w których len dominuje, grzybki do cerowania, wreszcie baty, które pływały po Wiśle i miały właśnie taki lniany żagiel.
Zasiane historie.
Sprawa lniarska została postawiona jako istotny element rozwoju gospodarczego ziem polskich w 1932 roku, kiedy to Komitet Ekonomiczny Rządu Polskiego uchwalił popieranie wytwórczości i konsumpcji lnu. O co chodziło? Chodziło o to, żeby przede wszystkim zastąpić drogi import surowców włóknistych do Polski i zastąpić go surowcem krajowym, naturalnym, czyli lnem i też konopiem. Chodziło też o to, żeby na przeludnionej wsi dać ludziom taki zarobek, żeby im umożliwił dostatnie życie. Obliczali wówczas promotorzy sprawy lniarskiej, że z jednego hektara może rolnik zarobić nawet 1200 zł z jednego hektara. Promocja lnu jako krajowego włókna, również konopi jako krajowego włókna, odbywała się oczywiście różnymi metodami. Jedną z tych najważniejszych, najbardziej głośnych, to były owe wystawy, wielkie wystawy lniarskie, które zorganizowano w początku lat 30. w 1932 roku w Warszawie, potem była w Wilnie, potem była we Lwowie i wreszcie w 1935 roku była w Lublinie. Można powiedzieć, że te wszystkie wystawy były pod hasłem w naszych domach, w naszych gospodarstwach, wszystko ze lnu. Pokazywano, jak piękne rzeczy, jak niezwykłe rzeczy. Widzicie Państwo to na naszej wystawie. Można z lnu zrobić, bo jest to przecież nasze, zawsze tak patrzyliśmy na len, że nasze rodzime, wyjątkowe włókno. Jako ciekawostkę powiem, że na wystawie lubelskiej wystawcami była szkoła dla dziewcząt z Krasienina Kołojastkowa i szkoła dla dziewcząt z Teodorówki, a z Teodorówki mamy przecież w naszym sektorze zagrodę rodziny książków. Promocja lnu, która poszła w ślad za uchwałą Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, zakładała, że również w przedsiębiorstwach państwowych będzie len promowany. I w monopolach, na przykład w monopolu solnym, było niemal całkowite przejście na worki lniane, w cukrownictwie, w wojsku, zaczynając od onuc, poprzez letnie mundury, plecaki, wiadra dla koni, namioty itd. Te potrzeby wojska można by mnożyć i starano się właśnie zastąpić. Również na kolei lniane tkaniny miały całkowicie zaistnieć. Wreszcie w szpitalnictwie. Jako ciekawostkę powiem, że uruchomiono na dosyć dużą skalę, ale ponieważ nie ma danych statystycznych, które umożliwiły porównywanie, ile było waty z bawełny, a ile było waty lniarskiej, ale w każdym razie uruchomiono w kilku fabrykach watę lnianą i wskazywano jej zalety. Przede wszystkim jest chłodniejsza i w przypadku leczenia ran jest bardziej zalecana i wskazana. Taką watę możemy zobaczyć w gabinecie dentystycznym w Muzealnym Miasteczku, a tu na wykazie pokazujemy zaledwie o tutaj fotografię tej waty, którą można powiedzieć mieliśmy szczęście pozyskać, bo takie rzeczy się praktycznie nie zachowują.
Nadeszła druga wojna światowa, skończył się ten dawny świat. Natomiast jako ciekawostkę powiem, że sporo żołnierzy pierwszej i drugiej konspiracji z Wileńszczyzny, którzy swoje losy w okresie międzywojennym związali z przemysłem lniarskim na Wileńszczyźnie, znalazło się w Instytucie Roślin Włóknistych w Poznaniu. To ten instytut do dzisiaj ma poważną rolę i prowadzi bardzo ciekawe badania nad tymi roślinami, zwłaszcza nad lnem. Mamy nadzieję, że będziemy wracać do tej rośliny. Ale snujmy dalej naszą opowieść o lnie.
To w ogóle są czasy, gdy len zmagał się z bawełną. I jeśli my będziemy odwiedzali kolejne ekspozycje i porównamy je, ową chałupę z Brzezin, na przykład z chałupą z Tarnogóry, zobaczymy, jak kolejno zmieniały się te gusty, zmieniały się ceny, możliwości i len był coraz częściej wypierany przez wyroby bawełniane.
Zasiane historie.
Było lobby bawełniane, przecież potężne, wielkie zakłady łódzkie, białystockie. Oni informują, że niektóre firmy w Brazylii wykupiły ziemię pod plantację bawełny. Polskie firmy, no polskie może, tam żydowskie może, z innym kapitałem, wykupiły ziemię, prawda, i będą sadzić bawełnę. Więc to wszystko zależało od punktu, można powiedzieć, siedzenia, od kapitałów. I o tym trzeba zawsze pamiętać, mówiąc o sprawach gospodarczych, że z jednej strony mówi się o patriotyzmie gospodarczym, a z drugiej strony wszystko i tak biegnie swoim torem. I tak jak byśmy to kiedyś pokazali na wystawie Wyrób Krajowy, że te sprawy jakby nie bardzo są do przełamania, a często też były i nadużywane do innych celów. A ci, w których to miało uderzyć, szukali dziesiątków sposobów, żeby właśnie nie stracić na tego typu hasłach.
W muzeum staramy się poza takim znaczeniem kulturowym dla kultury ludowej, określeniem roli lnu, poznawać tę roślinę i wyroby z niej jak najbardziej. Chcemy się dowiedzieć jak najwięcej, poznać tak całkowicie zalety lnu, doczytać się, co mówili o tym towaroznawcy przedwojenni albo jeszcze, prawda, XIX-wieczni. Wiemy, że to jest roślina niezwykle mocna. Na przykład mówimy o bawełnie, o tej walce bawełny z lnem, więc wiemy, że len ma udźwig, wytrzyma 52 kg, podczas kiedy bawełna wytrzyma tylko 25 kg. Len wytrzymuje 210 prań bez straty właściwości materii, a bawełna zaledwie 70. Poza tym len odpycha brud, jest ślicki, nie brudzi się tak jak bawełna. Bawełna jest matowa i wszystko tak, prawda, przyjmuje. Poza tym jest fascynujące, że w reakcji z innymi substancjami tak po swojemu reaguje. Na przykład jeżeli krople oleju rzucimy na len, to otworzy się takie prześwitujące okienko, a bawełna nie będzie miała. Rozrywany len, można powiedzieć, tak dźwięcznie płacze tkanina, natomiast bawełna płacze tempo. Nie i mają się mole. Ja osobiście i myślę, że nikt nie widział tkaniny lnianej pojedzonej przez mole. Nie łapią się bakterie, grzyby. Także zalet lnu jest. Potem im więcej jest prany, tym robi się piękniejszy. Miękki, delikatny, przyjazny. I właśnie tutaj jesteśmy przy takim fragmencie naszej wystawy, która pokazuje druki na płótnie. Dziś uwielbiamy ten len biały, taki czysty, pierwotny. Ale przecież były czasy, kiedy bez przerwy noszone na co dzień ubiory lniane mogły się kobietom i mężczyznom znudzić. Były podatne na brud. Jakkolwiek len się mniej brudzi niż bawełna, ale te prania nie były tak częste jak dzisiaj i wymagały dużo, dużo zabiegów. A więc w którymś momencie na ziemiach polskich, już nie wnikając przyczyn, tylko ogólnie mówiąc, że było to skutek rewolucji przemysłowej, przejścia przemysłu włókienniczego na maszyny, pojawili się ci, którzy niegdyś pracowali w manufakturach i ręcznie robili desenie na tkaninach. wędrowali po ziemiach nie tylko polskich, z takimi właśnie matrycami drewnianymi, w których były wyrzeźbione różnego rodzaju wzory. I kiedy kobiety dowiadywały się, że do wsi przybędzie taki drukarz, albo było ogłoszone, że właśnie przybył, przychodziły z przygotowanymi kuponami, nazwijmy, utkanego, wybielonego płótna, wybierały z wzorników, które zwykle taki drukarz płócien miał przy sobie, odpowiednie wzory i po jednym, dwóch, bo tych zamówień było dużo, po jednym, dwóch dniach pobytu wędrownego drukarza we wsi czy w miasteczku odbierały gotowe spódnice, już wzorzyste. Drukarz nosił ze sobą oczywiście cały warsztat pracy. Były to owe matryce z wyrzeźbionymi z pomocą zwykle piłki i nożyka różnorodnymi wzorami. Były to poduszki do nanoszenia farby na owe matryce. Te poduszki nazywano babami. Były oczywiście urządzenia, którymi tą farbę trzeba było wewetrzeć w tkaninę. I tak oto tutaj próbujemy w muzeum, ponieważ nie mamy w zbiorach naszych ani jednego egzemplarza oryginalnego tak zwanej malowanki spódnicy czy spodni pasiastych dla mężczyzny, też z deseniem wykonanym drukiem ręcznym. Próbujemy tę technologię odtworzyć. Współpracujący z muzeum rzeźbiarz Ada Ślipa wykonał nam takie matryce i wykonał nam te wszystkie akcesoria pomocne, prawda, przy przekazywaniu młodzieży, publiczności w ramach zajęć edukacyjnych właśnie technologii wykonywania druków na płótnie. Jest też stoisko z wyrobami obok samodziałowymi, wzorzystymi, wykonane na wiejskich warsztatach, bo każdy domyśli len to owe płótna, tym prostym splotem tkane, albo czasami czynowate z tak zwaną powrotką, czyli skośnym splotem. A tu mamy przepiękne tkaniny wykonane, prawda, na domowych warsztatach właśnie wzorzyste. Pochodzą z terenu Lubelszczyzny, ale już dzisiaj mówiliśmy o Frampolu i można powiedzieć, że mamy historycznie właśnie udokumentowaną historię frampolską wykonywania wzorzystych tkanin lnianych. Otóż opowiadają ludzie, opowiadali, a inni to zapisali, że tuż po wojnie rosyjsko-japońskiej, nie wiedzieć dlaczego taką cezurę, prawda, określono, przybył do Frampola Paweł Dudek. Mówili, że nie wiadomo skąd on przybył, ale wyczytałam, że ze Stanisławowa. Przywiózł ze sobą warsztat, inny, szeroki, z 6 pedałami. I zaczął na tym warsztacie robić płótna szerokie, a co ważniejsze, wzorzyste. A to był też czas, że mieszkańcy również Lubelszczyzny poszukiwali zarobku w krajach zamorskich. Wędrowali po Europie, ale właśnie płynęli statkami do Argentyny, do Kanady, do Ameryki. I kiedy Paweł Dąbek wykształcił, bo garnęli się do niego miejscowi tkacze, wykształcił innych tkaczy frampolskich i spowodował, że tkactwo we Frampolu rozwinęło się i unowocześniło się, produkcja takich wzorzystych tkanin lnianych rozwijała się. I właśnie owi wędrujący do krajów zamorskich za chlebem często zabierali ze sobą, chociażby dla tych, którzy już wcześniej wyjechali dla rodziny, jako upominki. I ponoć to spowodowało, że i w Ameryce, i w Kanadzie, i w Argentynie bardzo sobie upodobano te nasze wyroby frampolskie, u początku których stała działalność Pawła Dąbka, tego pierwszego nowoczesnego tkacza we Frampolu.
Zasiane historie.
Jest w Muzeum Wsi Lubelskiej ulica Stodolna. Warto pamiętać, że 90% mieszkańców miasteczek, którzy byli Polakami, zajmowało się pracą na roli. Była sobie chałupka, a za chałupką jakiś wąski pasek ziemi, który był częściowo przeznaczony na ogrody, częściowo na pola. Ogrody to po prostu były tereny ogrodzone. A u nas na ulicy Stodolnej, na południowym jej stoku, leżą długie, długie pasma szarego lnu. Ale nie do końca szarego, ponieważ pokazujemy kolejne etapy wybielania lnu. Bo len uwielbia i słońce, i wodę.
Pani Sylwio, lniana dziewczyna, może nam pani powiedzieć, co tutaj chcemy dzisiaj pokazać?
Biele, nie lnu akurat tutaj. Mamy tutaj wyłożone płótna lniane, które są polewane wodą i potem czekają na słoneczku, aż te promienie słoneczne wybielą na tyle, na ile to możliwe było. Woda i słońce to dwa podstawowe elementy, które wykorzystywano przy bieleniu. Czasami polewano wodą, tak jak ja tutaj tą polewaczkę wykorzystuję, ale często było tak, że wiosną, bo najczęściej to była ta pora, kiedy po zimie miano już te utkane zapasy materiału. Wczesnym rankiem, przed wschodem słońca, czyli najlepiej przed około 4 rano, wynoszono już na rosę, tak, wykorzystywano to dobrodziejstwo, że nie trzeba było tej wody gdzieś tam na początku donosić, tylko tą rosę wykorzystywano. Na tej rosie układano na trawie i potem często przed opadnięciem tej rosy wieczornej zbierano i potem ten proces powtarzano. Zazwyczaj takie bielenie trwało przy dobrej pogodzie tydzień, żeby efekt dobry osiągnąć.
To jest jedna z bardzo wielu czynności, które już przy gotowym płótnie należy wykonać. Ono jest jeszcze takie twarde, tak? Jeszcze jest takie bardzo, bardzo naturalne. Więc tutaj mamy te etapy od szarego do najjaśniejszego.
Tak, to już są akurat takie wybrane. Mamy tutaj 5 kawałków lnu i każdy jest pokazany na innym etapie bielenia, żeby właśnie pokazać, że to nie jest taki efekt po jednym dniu już uzyskany, tylko tutaj na końcu mamy ten najbielszy, oczywiście trochę inny, to nie jest taka zupełna biel, którą dzisiaj uzyskujemy fabrycznie czy chemicznie. Od takiego właśnie tamten kawałek jest chyba taki najciemniejszy, najbliższy kolorem tej tkaninie właśnie po zdjęciu z warsztatu.
Wydarzenie muzealne Niedziela z Lnem w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie organizujemy od 2015 roku. W pierwszym roku to były aż 4 Niedziele z Lnem, w czasie których staraliśmy się właśnie ten temat rozpoznać, w kontakcie z publicznością określić, co cieszy się dużym zainteresowaniem i też były to takie jakby warsztaty dla nas, pracowników muzeum, jak z tym tematem mamy postępować, żeby on zaistniał dla naszej publiczności. Mieliśmy blok teatralny. Wspominamy tutaj wielokrotnie naszej publiczności o naszym teatrze amatorskim. Możemy pewne rzeczy pokazać. Teatr ludowy, temat amatorski, ten prawdziwy, rzeczywisty, historyczny w różnych wsiach i miasteczkach Lubelszczyzny i nasz teatr amatorski, to poza kostiumami przygotowanymi, to również charakteryzacja. Jest to po prostu zmiana wizerunku osoby, tak, żeby odpowiednio była, prawda, przedstawiona na scenie, odpowiednio do swojej roli. Jak w teatrze amatorskim charakteryzacji dokonywano? Przede wszystkim wykorzystywano naturalne środki. Wąsy, brody, włosy, uczesanie. Wykonywano oczywiście z naturalnych włókien, z lnu, a niekiedy i konopi. Jeżeli włosy miały być ciemniejsze, rude, farbowano. Były już wówczas w handlu w miasteczkowych sklepikach i wiejskich można było nabyć barwniki do lnu kupowane do tkanin, ale tymi barwnikami również można było podbarwić ów len właśnie na peruki, na zarost. Wystawialiśmy 2 sztuki. Pierwszą krupnik przesolony na podstawie Oskara Kolberga i drugą niezwykłe dzieje firmy Kołowrót napisanej przez Grzegorza Miliszkiewicza w oparciu o broszurę reklamową właśnie tejże lwowskiej firmy Kołowrót z 1927 roku.
To była próba wejścia na rynek lniarski. Ja już o tym troszeczkę wspominałem. Wejścia w taki dosyć zmyślny sposób. Zachęcano chłopów, aby oddawali len w jak najmniej obrobionej postaci. Wydano broszurę reklamową, można powiedzieć bogato ilustrowaną, i była tam opowieść o polskim chłopie i jego żonie. Ta żona w pewnym momencie zaniemogła. Okazało się, że jest uczulona na len. No więc jeżeli są takie żony uczulone na len i to są żony gospodarzy, to jakże taka firma Kołowrót nie miała pomóc w tej sytuacji, żeby uchronić tą kobietę od kontaktu z lnem. W związku z tym proponuję, żeby pakować w worki firmowe, oddawać to na stacji do transportu zmierzającego do Lwowa, a tam można było już po kilku tygodniach odebrać płótno, dopłacając, a nie tylko to płótno, bo również i czajnik blaszany, emaliowany. Czyli taki, można powiedzieć, mały dom, może wysyłkowy, który Len traktował jako pretekst. No, takie były czasy, że było bardzo wielu kupców sprytnych, że trudno było zarobić. No więc i te pomysły właśnie, jakie miała firma Kołowrót i też i pozostałe firmy, które się mieściły przy ulicy Tkackiej we Lwowie, postępowały w podobny sposób i opierały swoją ofertę jakby na podobnym zamiarze. Dostarczcie len, my go obrobimy, utkamy, a w zamian możemy wam sprzedać po odpowiednich cenach wszystko.
Zasiane historie.
Bartosz Wojdat, odmierzanie starymi miarami płótna.
Tutaj na stoliku przygotowane ma pan, ojej, raz, dwa, trzy, cztery ładnych parę kawałków płótna.
Najgorszy materiał, jaki może tutaj być, był na worek pokutny, ewentualnie na worek na kartofle czy na buraki. Tutaj mamy jeszcze materiały na spodnie, na obrusy, na prześcieradła. Sam jestem ubrany właśnie w koszule lniane. Jeszcze do dyspozycji mam miarki, które dawniej mierzono. Od łokcia zaczynają, czyli jeden z najstarszych miar. Druga miara to arszyn. Arszyn to jest rosyjska miara. Miał ponad 71 cm. I był wykorzystywany jeszcze metr. Metr ustawowo był wykorzystywany od 1918 roku. To były trzy takie słynne miary. Łokieć łokciowi nierówny mógł być 56, 57, 58 cm, ale był też drugi łokieć, łokieć królewski, który miał ponad 71 cm.
To, co możemy zauważyć, przyglądając się tym drewnianym miarkom, pierwsza rzecz, że są różnej długości, tak? Ale nie ma na nich cyfr. Myślę, że ludzie łatwiej sobie mogli policzyć i odliczali na tych miarkach tymi segmentami, prawda? I w ten sposób, no to było wiarygodne, każdy mógł sprawdzić, ile tego płótna czy tej tkaniny można w tym momencie uciąć, na ile nas stać.
Tak.
Tu jeszcze spod spodu wyciągam płótno lniane, które jest inne od pozostałych. Ono jest tkane inaczej, jest nieco elastyczne. Jest tkane tak na skos, prawda?
Tak.
To chyba z nich robiono spodnie. One się po prostu nie wyciągały. Bardziej eleganckie na marynarkę, można na spódnicę.
Też, ale tutaj też jest taki materiał, który można wykorzystywać do obrazów. I Bitwa pod Grunwaldem jest właśnie na takim płótnie pomalowana.
Ciekawe, jaką miarą dysponował ten, który sprzedawał Matejce to płótno.
Galicja, czyli to właśnie łokieć wtedy galicyjski.
Czyli musimy jechać, zobaczyć Bitwę pod Grunwaldem, tak, do Muzeum Wojska Polskiego, tak, i zmierzyć ją własnym łokciem, tak? Będziemy wiedzieli, ile Matejko potrzebował tkaniny na to przepiękne dzieło. Dziękujemy serdecznie.
Zasiane historie.
Mówiąc o tych miarach, jakie są związane z lniarstwem, no chyba trzeba powiedzieć przede wszystkim o szerokości warsztatu tkackiego. Mój pradziadek też był tkaczem we wsi Parypse pod Chełmem, tkaczem niezależnym, bo przecież dawniej zajmowali się tym mężczyźni i to od nich pochodzą te najlepsze, najdoskonalsze płótna. A kiedy w 1864 roku w wyniku uwłaszczenia ci mężczyźni podjęli większy wysiłek na własnej już roli, to te sprawy zaczęły przejmować kobiety. Mówię już o tkactwie, a nie o samym snuciu nici. Więc szerokość warsztatu to był jeden łokieć. To gdzieś koło 57,5 centymetra. To jest potem wskazane, że to jest 60 centymetrów. I kiedy tutaj Łucja opowiadała o tym tkactwie frampolskim, które dostało tego, powiedzmy, instruktora, który, można powiedzieć, zmodernizował całkowicie to tkactwo, to właśnie była zamiana tych warsztatów, prawda, 60-centymetrowych na znacznie szersze, co umożliwiło oczywiście inne zastosowanie płótna, bo kiedy my dzisiaj zastajemy jeszcze gdzieś w jakichś skrzyniach, kufrach, na strychu jakąś płachtę czy coś, to ona jest zszywana z kawałków 60-centymetrowych, czyli tych łokciowych. No i dzisiaj pokazujemy też to rozmierzanie płótna zastosowaniem łokci, tej miary, która obowiązywała w latach 1819-1848, ale faktycznie ona ma tradycje wielowiekowe i później jest przejęta przez lud i w tej kulturze ludowej ona cały czas funkcjonuje. No i potem pokazujemy również wprowadzenie arszynów. Bo jeśli my mówimy o sprzedaży płócien na przykład łódzkich, płócien bawełnianych i tak dalej, to obowiązywała tam miara arszynowa. I to jest charakterystyczna miara dla lat 1849-1915, czyli do czasu zajęcia naszych ziem polskich w obrębie Królestwa Polskiego przez armię austriacką i niemiecką. No potem już jest dekret o miarach z 1919 roku i jest już oficjalnie wprowadzona wyłącznie miara metrowa, no więc i katalogi, i cenniki też się do tego dostosowują.
Zasiane historie.
To już koniec naszej bajki o lnie opowiadanej przez naszych pracowników. A ja zapraszam Państwa już na jutro do Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie odbędzie się doroczne święto chleba. Od samego rana gromadzić się będą nasi cukiernicy, nasi piekarze, by podzielić się swoją radością z tego, że zboża w tym roku nam nie zabraknie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Bogna Bender-Motyka.